Wracamy do Księgi Rodzaju, czyli tydzień temu rozpoczęliśmy omawiać historię Lota i Abrahama. Przyjrzeliśmy się 13 rozdziałowi. Dzisiaj przeczytamy rozdział, który mówi o konsekwencjach odejścia Lota od kontekstu społeczności Bożego Ludu, kontekstu więzi i społeczności z Abrahamem i jego domostwem. 19 rozdział Księga Rodzaju. 19 rozdział Księga Rodzaju, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa. Pod wieczór akcja już rozgrywa się w Sodomie, czyli w miejscu, gdzie Lot postanowił się osiedlić wraz z rodziną. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich, do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: idź precz. I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów lub córki, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, abyś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i postawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich. Okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. A gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, bo niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini, on i dwie jego córki. Wtedy rzekła starsza do młodszej: ojciec nasz jest stary i nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Pójdź, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej, oto spałam minionej nocy z ojcem swoim. Upójmy go winem także tej nocy, potem wejdź ty i śpi z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo. Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim. Ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. On jest praojcem dzisiejszych Ammonitów. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, również za ten rozdział Księgi Rodzaju, który dla nas jest poważnym ostrzeżeniem i przestrogą. Panie, daj nam mądre serce, abyśmy przyjęli też Twoje pouczenie, abyśmy kierowali się Twoim pouczeniem w naszych codziennych decyzjach dotyczących miejsca zamieszkania, prowadzenia dzieci, naszej dojrzałości w wierze. Prosimy Cię, Duchu Święty, daj nam mądrości w naszych codziennych decyzjach, abyśmy kroczyli Twoją drogą, kierując się Twoją wolą, Panie. Amen. Tydzień temu w 13 rozdziale czytaliśmy o rozstaniu Lota i Abrama. Mówiliśmy o tym, że Lot uznał, że ich dobytek, Abrahama i Lota, ilość domowników, sług, pasterzy jest tak duża, że nie mogą mieszkać razem w jednej ziemi. Abrahamowi oczywiście zależało na tym, żeby mieszkać blisko Lota. Abraham doceniał wartość społeczności, wspólnoty Bożego ludu. Lot mimo tego osiedlił się z dala od Abrahama, czyli w pogoni za dostatkiem zamieszkał w bardzo niebezpiecznym i duchowo wyjałowionym miejscu. Czyli byśmy powiedzieli, zignorował społeczność z Kościołem, z wierzącymi ludźmi, skierował wzrok na zupełnie inne wartości i skutki, jakie były tego skutki, pokazuje nam dzisiejszy tekst. Po tym, kiedy Lot rozstał się z Abrahamem, jeszcze czytamy we wcześniejszych rozdziałach, przed tym 19, na przykład w rozdziale 14, kiedy Lot postanowił oddzielić się od Abrahama, czytamy, że został napadnięty i porwany przez armię pogańskich królów. Kedur Laomera, kilku innych, tutaj są ich imiona również podane, został wzięty w niewolę. Co zrobił Abraham? Abraham jako sprawiedliwy ojciec wiary bynajmniej nie powiedział, słuchajcie, jestem pacyfistą, trudno, taka decyzja, głupia decyzja, odłączył się ode mnie, nie będę z tym nic robił. Nie powiedział, trudno, ponosi konsekwencje swojej niemądrej decyzji, odłączył się ode mnie, no to teraz ma. Nie, raczej udał się w pogoń, żeby uwolnić Lota. Mimo iż Lot powiedział, ja nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, przynajmniej mieszkać z tobą nie chcę, w pobliżu ciebie. Abraham mimo to udał się na niebezpieczną wyprawę, żeby uwolnić Lota. Abraham jest sprawiedliwym ojcem wiary, jest obrazem Chrystusa, który również mimo naszego buntu, kiedy często jesteśmy jak Lot, mówimy, nie chcemy mieć, Panie, z tobą, z twoimi dziećmi nic wspólnego, przez jakiś czas przynajmniej. Abraham jak Jezus udaje się w stronę zbuntowanego Lota, żeby ratować go. Czyli Bóg nie porzucił Lota, nawet mimo jego głupiej i niemądrej decyzji. Bóg darował mu wolność. Lot otrzymał kolejną szansę, żeby mógł zdecydować, rzeczywiście źle zrobiłem, Abrahamie. Dziękuję za uwolnienie, chcę pozostać z tobą. Lot nie skorzystał z tej okazji i mimo wszystko postanowił odłączyć się od Abrahama i zamieszkać w Sodomie. Lot osiedla się więc w bezbożnym mieście. Zresztą już w 13 rozdziale, kiedy Lot oddzielił się od Abrahama, już mamy jednozdaniową charakterystykę, czym była Sodoma. 13 rozdział, 13 werset. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Dzisiejszym językiem już... Dzisiaj mało kto w taki sposób określa mieszkańców miasta czy kraju. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Sodoma była miastem wolnym od homofobii. Lepiej to brzmi, ale Bóg mówi nie. Była niegodziwym miastem, gdzie mieszkali mieszkańcy, którzy byli bardzo grzeszni. I Lot, kiedy się przeprowadził do miasta wolnego od homofobii, nie zadawał sobie pytań, które powinien zadać. Na przykład, kim są mieszkańcy tego miasta? Jakim wartościom hołdują i jak traktują wierzących ludzi? Jak traktują przybyszów? Czy jest to miejsce bezpieczne dla mojej rodziny? Czy znajduje się tam jakiś zdrowy kościół, do którego będę mógł oczęszczać? Czyli społeczność wierzących ludzi. Czy to jest kontekst, który sprzyja mojemu duchowemu rozwojowi, chrześcijańskiej edukacji moich dzieci, duchowemu wzrostowi mojej żony, całej mojej rodzinie? Lot nie zadawał sobie takich pytań. Czy Lot był wierzący? Był wierzący. Owszem, był wierzący. Problem polega na tym, że jego wiara była niedojrzała. Jego wiara była oderwana od codziennych decyzji. Byśmy powiedzieli niepraktykowana. To była wiara deklarowana. Pewnie by powiedział, wierzę w Boga, ale po co mi Kościół? Wierzę w Boga, ale po co mi Abraham? Po co mi wspólnota wierzących? Najważniejsze jest dla mnie szczęście mojej rodziny, dobrobyt mojej rodziny i szczęśliwe życie w nowoczesnym mieście. I w pewnym momencie, mieszkając w Sodomie, zapewne odkrył, jakiego rodzaju miastem jest Sodoma, kim są mieszkańcy tego miasta. Być może wtedy pomyślał, no okej, no trudno, wpadłem, ale bynajmniej nie robię tego, co robią oni. Jestem tolerancyjny, w sumie to jest ich wybór, tak żyje tu większość, to są ich wartości, ale ja się nie będę w to angażował. Zobaczcie, to było niedojrzałe i tego typu postawa jest też poważnym zagrożeniem dla naszej kultury, dla nas wierzących dzisiaj. Czasami uzasadniamy własne niedojrzałe, niemądre decyzje, mówiąc, czy wręcz grzech. No, wszyscy tak robią. Czemu ja mam żyć inaczej? Wszyscy tak robią. Nie wiem, wspólne mieszkanie na przykład, bez ślubu. No, wszyscy tak robią. Co, ja jestem jakimś marsjaninem, że mam się wyłamywać, być wytykanym palcami? I teraz Biblia mówi, wiesz czemu masz być inny? Bo jesteś chrześcijaninem, bo jesteś uczniem Chrystusa. Niekiedy mówimy, no dobra, ja będę się starał, ale publicznie manifestowany grzech innych ludzi wcale mi nie przeszkadza, nie wpływa negatywnie na moją wiarę. Niech tak robią, to jest ich sprawa. Mój prywatny pogląd jest taki, że nienarodzonych dzieci nie wolno zabijać, ale ktoś inny ma inaczej ukształtowaną wrażliwość, ich sprawa. Ja chcę tylko spokojnie mieszkać w Sodomie. Słuchajcie, to jest postawa Lota. To jest postawa Lota. Ta historia mówi, że na dłuższą metę takiej postawy nie da się utrzymać. W pewnym momencie albo potworność grzechu przestanie nas oburzać, staniemy się zupełnie niewrażliwi na niego, albo będziemy udręczeni, tak jak Lot w pewnym momencie, udręczeni patrząc na niego, albo, co gorsza, dołączymy do tego towarzystwa. Tak jak zięciowie i niektóre córki Lota, o których za chwilę powiemy. Lot prawdopodobnie właśnie w taki sposób uczył swoje dzieci. To jest twoja sprawa. Ja jestem wierzący, ale to jest twoja sprawa. Lub co uważasz za słuszne. Końcówka tego rozdziału pokazuje skutki tego podejścia. I zobaczcie, co się dzieje w tekście. Nikczemność mieszkańców Sodomy była tak wielka, że Bóg postanowił dokładnie się temu przyjrzeć. Wysłał do Sodomy dwóch anielskich posłańców. W międzyczasie, wcześniej, ujawnił Abrahamowi swój plan. Zamierzam zniszczyć Sodomę. Poprosił o komentarz Abrahama. Dlaczego poprosił o komentarz Abrahama? Dlatego, że chciał nauczyć w ten sposób Abrahama sprawiedliwości. Abraham zapytał Boga, czy rzeczywiście zgładzisz pobożnego, sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Przypuśćmy, że znajdzie się w Sodomie 50 sprawiedliwych. Czy wtedy zniszczysz to miasto? Bóg odpowiada, nie. Nie uczynię tego. Jeżeli będzie 50, nie zrobię tego. Abraham zaczął się targować, negocjować z Panem Bogiem, schodził z liczbą sprawiedliwych coraz niżej. W końcu Bóg obiecał, że nie zniszczy miasta, jeżeli znajdzie się w nim przynajmniej 10 sprawiedliwych. I tutaj Abraham doprowadził rozmowę z Bogiem do tego miejsca, ponieważ wiedział, że Lot ma dwóch synów, dwie zamężne córki, dwóch zięciów, dwie niezamężne córki i żonę. Wraz z Lotem, licząc tych ludzi, daje to właśnie 10 osób. Lot obliczył, że jego rodzina, jego bliscy będą bezpieczni. Często jest tak w naszej codzienności, że kiedy nieszczęście spada na miasto, na naród, to cierpią z tego powodu sprawiedliwi i bezbożni. Tak? Kiedy wybucha wulkan, kiedy nastaje powódź, dobytek, zdrowia, nawet życie tracą zarówno pobożni, jak i bezbożni. Tutaj mamy różnicę. Dlaczego Bóg obiecał Abrahamowi, że w tym przypadku tak się nie stanie? Dlaczego Bóg, mówiąc, że zniszczy miasto, obiecał, że jednak nie zniszczy pobożnych? Kazał wyprowadzić z Sodomy pobożnych ludzi. Odpowiedź jest taka. Ponieważ sąd nad Sodomą jest obrazem sądu ostatecznego. Biblia mówi, że w czasie sądu ostatecznego Bóg nie zniszczy sprawiedliwych wespół z bezbożnymi. Bóg ocali sprawiedliwych i wymierzy karę tym, którzy postanowili żyć w grzechu. Czyli Sodoma jest poważnym ostrzeżeniem i zapowiedzią Bożego sądu nad bezbożnymi. Czyli zobaczcie, Bóg miłości, w którego wierzymy, który się przedstawia jako Bóg miłości, Bóg pokoju, Bóg sprawiedliwości i świętości niszczy nie tylko grzech, ale niszczy grzeszników, którzy nie chcą porzucić grzechu i nawrócić się z niego. Czyli aniołowie przybywają do Sodomy, mówią Lotowi, że zamierzamy przenocować na rynku. Lot przekonuje ich, że zapewni im nocleg w swoim domu. Zauważcie, że początkowo anielscy przybysze nie chcieli skorzystać z tej propozycji. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że propozycja Lota była bardzo kurtuazyjna. A wypada mi zaprosić. Tak? Czasami zobaczcie, tak jest z nami. Mówimy, no dobrze, no pomogę ci, ale z tonu głosu czasami słychać, to jest jakiś problem, że wcale tak naprawdę nie mamy ochoty pomóc. I czasami rozmówca to widzi, czasami to słyszy. I dopiero kiedy Lot pokazał, że naprawdę mu zależy na tym, żeby weszli, czyli ponaglił ich, dopiero wtedy zgadzają się na to. Ale prawdziwym powodem nie była chęć ugoszczenia przybyszów, ale chęć ocalenia ich przed śmiercią. Lot dobrze wiedział, co się stanie, kiedy co im grozi ze strony mieszkańców miasta, jeżeli będą nocowali na dworze. Zobaczcie teraz kontrast w temacie gościnności. Wcześniej ci aniołowie udają się do Abrahama. Abraham przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Tutaj w Sodomie są niechcianymi gośćmi. Nawet spotykają się z wrogością i agresją. Czyli sprawiedliwość Abrahama jest zamanifestowana w ten sposób, że zaprasza gości, karmi ich. Byśmy powiedzieli, Abraham jest bardzo społecznym wierzącym, kocha społeczność z pobożnymi ludźmi, czy aniołami tutaj w tym przypadku, którzy wyglądali jak ludzie. Przeciwieństwem tej postawy są mieszkańcy Sodomy. Są nikczemni. Obecność dwóch obcych postaci w mieście jest dla nich problemem. Czyli zobaczcie, kontrast, gościnność, niegościnność, to jest tak naprawdę kontrast między sprawiedliwy, niesprawiedliwy. I czasami myślimy, że bycie sprawiedliwym to jest kwestia przestrzegania paru zasad. Jeżeli przestrzegam jakieś zasady, jestem w miarę porządnym, sprawiedliwym człowiekiem. Ale to jest za mało. Sprawiedliwość to są takie rzeczy jak wspólnota, więź, społeczność, gościnność. Ojciec wiary, który był człowiekiem sprawiedliwym, prowadził dom, który był otwarty na innych. Lekcja dla nas jest następująca. Jeżeli chcemy być sprawiedliwi, to bądźmy tymi, którzy nie tylko biorą, ale też tymi, którzy dają. Innymi słowy, tak jak Abraham, służ tym, co posiadasz, tak jak jesteś w stanie to robić. Zaczynając oczywiście od domowników wiary, od Kościoła. Troska o innych, zainteresowanie innymi. Jeżeli nie widzisz kogoś w Kościele na przykład 3 tygodnie, warto zapytać, czy wszystko w porządku, czy coś się stało, czy mogę ci jakoś pomóc. Nie wiem, pamiętanie o urodzinach, służenie podczas śpiewu. Służenie po nabożeństwie w jakikolwiek sposób, czy to poprzez poczęstunek, który mamy, czy to poprzez, nie wiem, pomoc w przygotowaniu sali, cokolwiek. Regularne zapraszanie kogoś z siebie, z kościoła. Myślę, że dobrym zwyczajem jest na przykład, nie wiem, raz w miesiącu na niedzielny obiad lub popołudniową kawę. To może samo w sobie jest niewiele, ale to naprawdę ma znaczenie. To jest coś, co buduje, cementuje nasze wzajemne więzi. Czyli mamy w cudzysłowie gościnność Sodomczyków, którzy będąc nikczemni podchodzą pod dom Lota i chcą, żeby Lot wydał im dwóch gości. I zobaczcie, jak to jest opisane. Zanim się położyli mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Powodem, tutaj problemem była ich niepohamowana pożądliwość, ich rozwiązłość o charakterze homoseksualnym. I zadziwiająca, naprawdę tragiczna wręcz jest odpowiedź Lota. Lot nie chciał, żeby gościom uczyniono coś złego, więc co zrobił? Zaoferował mieszkańcom Sodomy swoje córki. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Gotowość Lota do oddania swoich córek obcym przybyszom pokazuje naprawdę, w jakie duchowe tarapaty mogą wpaść ludzie, którzy przez głupotę wybierają złe towarzystwo i chcą dostosować swoje postępowanie i swoje wartości do bezbożnej kultury. I zobaczcie, mówimy, to jest oburzające. Jak ojciec mógł w taki sposób odpowiedzieć tym ludziom? Głupi Lot, było mu wszystko jedno, w czyje ręce dostaną się jego córki. Było mu wszystko jedno, co się z nimi stanie. Ale zobaczcie, jeżeli nas to oburza, popatrzmy na siebie samych. Dlatego, że może nie często, ale niekiedy. Podobne myślenie mamy nawet w Kościele. Zobaczcie, że wybierając drogę Lota, czyli obojętności na wspólnotę wierzących, zabieramy tą wspólnotę wierzących również dzieciom. I dlatego wtedy nie dziwmy się, że nasze dzieci, kiedy dorastają, zaczynają szukać partnerów życiowych wśród ludzi, którzy hołdują wartością tego świata. I wtedy mówimy: a, okej, no ich wybór. Nie mamy z tym problemu. Jesteśmy jak Lot, który mówi pod swoim domem: nie wiem, kim jesteś, nie wiem, w co wierzysz, do obcego człowieka. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, w co wierzysz, ale możesz wziąć moją córkę. I naprawdę, Boże, chroń nas, rodziców, przed taką postawą. Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni, żeby zapewnić naszym dzieciom kontekst Kościoła, społeczności z Bogiem i Jego ludem, uczyć je, żeby szukały partnerów życiowych pośród chrześcijan. I Lot nie tylko w swojej głupocie i już w takim zepsuciu wręcz chce oddać swoje córki bezbożnym, skrzywionym, grzesznym ludziom, ale wręcz nazywa ich braćmi. Bracia moi, nie czyńcie im nic złego. Tak? Innymi słowy, Lot mówi: słuchajcie, bracia, jestem jednym z was, ja jestem takim klawym ziomkiem, jestem waszym przyjacielem. Dajcie spokój, rozwiążmy to pokojowo. Odkąd zamieszkał w Sodomie, wygląda na to, że naprawdę Lot dążył do tego, żeby upodobnić się do kultury, w której mieszkał. Co prawda nie czytamy, żeby praktykował te same grzechy, co Sodomczycy, nie robił tego, ale szukał jakiejś możliwości współegzystowania pomiędzy nimi, idąc na kompromis, jeśli chodzi o swoje przekonania, swoją wiarę i swoje wartości. Szukał możliwości dopasowania się do oświeconego społeczeństwa, byśmy powiedzieli dzisiaj do nowoczesnego miasta. Okazało się, że jednak Sodomczycy nie poszli na to. Sodomczycy odrzucili go. Oni odparli na propozycję wydania córek. Idź precz! I mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Człowiek wierzący, możemy szukać akceptacji ludzi bezbożnych, ale koniec zawsze będzie ten sam. A mianowicie taki: jeżeli ty nie zrobisz tego, co my, jeżeli nie żyjesz tak jak my, jesteś kosmitą, jesteś tu obcym przybyszem, jesteś obcy dla nas. Jeżeli jesteś naszym ziomalem, wydaj nam wszystkich, którzy są w twoim domu. Wtedy rzeczywiście będziesz naszym brachem. Wtedy będziesz mógł mówić do nas: bracia moi. Zauważcie, że również kto się udał do domu, pod dom Lota? Wszyscy mieszkańcy Sodomy. Werset 4. Zanim się położyli mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego. To jest podkreślone, że po prostu całe miasto było zepsute. Wszyscy mieszkańcy miasta udali się pod dom Lota, zgromadzili się u drzwi. Co to oznacza? Oznacza to, że wśród nich byli też zięciowie Lota. 14 werset też o tym mówi. Kiedy Lot wyszedł z domu, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, czytamy, że komunikował się z zięciami, mówiąc: słuchajcie, wyjdźcie, wyjdźcie, bo Bóg zamierza zniszczyć to miasto. Wśród tych nalegających, bezbożnych ludzi byli zięciowie Lota. Czyli skutki wyprowadzki Lota od Abrahama ponosił nie tylko sam Lot, ponosili jego bliscy. Zobaczcie, skoro byli to zięciowie Lota, oznacza to, że córki Lota znalazły mężów właśnie wśród pogan, wśród mieszkańców Sodomy, którzy nie znali Boga. Odmowa Lota spotkała się z jawnym atakiem na jego dom, czyli zaczęli napierać, chcieli wyłamać drzwi. Ratunkiem stali się aniołowie, którzy porazili ślepotą napierających, a Lota poinformowali, że Sodoma zostanie zniszczona. Dlatego słuchaj, wyprowadź czym prędzej swoją rodzinę. I Lot mówi w taki sposób. Wyszedł Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan zniszczy to miasto. Tak? Lot wychodzi do zięciów i mówi: słuchajcie, głoszę wam zbawienie, głoszę wam ratunek, głoszę wam ocalenie. Jeżeli nie zerwiecie grzesznej relacji, grzesznego życia, nie utniecie tego, zginiecie. Jeżeli nie zerwiecie z grzesznym seksem, zginiecie. Jeżeli nie powierzycie swojego życia Bogu, zginiecie. Jaka była reakcja Lota? Zięciów Lota. Reakcja zięciów Lota była taka, ale zięciom wydawało się, że żartuje. Im się wydawało, że to jakiś żarcik. I słuchajcie, dzisiaj mamy to samo. Powiedzcie komuś o Bożym sądzie, który nadejdzie. Nie wiemy, kiedy nadejdzie, ale wiemy, że nadejdzie. Słuchajcie, większość ludzi powiedziała, to chyba jakiś żart. Mamy stoisko przy Muzeum Bursztynu i tam co jakiś czas zmieniam napis na tablicy, patrząc, jak ludzie reagują na poszczególne hasła. Kiedy mieliśmy hasła typu Bóg cię kocha albo porozmawiaj z pastorem, no to taka reakcja była w miarę neutralna. Większość ignorowała, część podchodziła z zainteresowaniem. Natomiast kiedy ostatnio zmieniłem tablicę na hasła o charakterze grzechów niemoralności, czyli kwestie homoseksualizmu, kwestia, co tam jeszcze było? Już nie pamiętam tych haseł, ale łączyły się z niemoralnością. O, kwestia transseksualizmu, tak powszechnie dyskutowana teraz. Kwestia chyba rozwiązłości też była i końcowa jakby puenta, a co na to Bóg? Co na to Pan Bóg? I podchodzili ludzie, większość przeczytała to z zainteresowaniem i część ludzi brała aparaty i zaczęła pstrykać zdjęcia tej tablicy z uśmiechem. Wydźwięk był taki, że no chyba myśleli, że to jakiś żarcik, że to jakieś oszołomy wyszły na ulicę, żartując sobie z nie wiadomo czego. Kiedy Noe budował arkę, mówiąc: słuchajcie, nadchodzi sąd, ratujcie się. Większość też pewnie myślała, no chyba dobry żarcik. Ty mówisz tutaj o zalaniu ziemi wodami potopu? Słuchajcie, człowiek ma naprawdę dziwną tendencję do myślenia, że obecny stan, w którym trwa, będzie trwał zawsze, że tu nic się nie zmieni, że to status quo będzie zachowane na wieki. Ale czemu akurat zięciowie myśleli, że to żart? Czemu zięciowie Lota myśleli, że ich ktoś żartuje? Wydaje się, że odpowiedź tkwi w tym, iż Lot mówił im o czymś, o czym nie mówił im wcześniej. Czyli wydaje się, że zięciowie nie znali takiego teścia, nie znali takiego Lota. Być może wcześniej był takim właśnie dopasowanym do kultury hipsterem, mieszkańcem Sodomy, który zawsze opowiadał im dobre żarty, lubił ich towarzystwo, raczej nie lubił mówić o Bogu, który wymaga jakiegoś nawrócenia. I nagle, kiedy naprawdę sąd się zbliża i Lot zaczyna mówić o Bogu, o sądzie i o ucieczce, to naprawdę brzmi jak żart. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie mówił. Takie słowa nie pasują nam do luzaka Lota. Wydaje się, że Lot nasiąkł bezbożną kulturą i stracił aromat Ewangelii. Stracił moc świadectwa. Jego świadectwo wydawało się dziwne, jakieś takie oderwane od tego, kim był wcześniej, oderwane od życia. To nie było wiarygodne, więc zdjęciowie myśleli, chyba żartuje. Pomyślcie o nas, o sobie samych. Jak jest z nami? Czy czasami nie jesteśmy jak Lot? Czy słowa o Bogu, o nawróceniu w naszych ustach to jest taka rzadkość, że kiedy już się pojawiają w jakimś kontekście, to inni sądzą, on żartuje? To do niego, to do niej zupełnie nie pasuje, jest jakiś nienaturalny, nienaturalna. Chyba żartuje z tym Jezusem. Zawsze był takim luzakiem, miał dystans do Boga, lubi jego dowcipy na ten temat, a teraz nagle coś, sąd Boży, nawrócę. Chyba żartuje. Aniołowie powiedzieli, Lot, bierz rodzinę, opuszczaj miasto. Zięciowie nie chcieli, myśleli, że żartuje. I teraz czytamy, że Lot opuszcza miasto, ale zobaczcie, ociągał się, werset 16. Kiedy się ociągał, aniołowie wzięli go za rękę i żonę, i córki, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go. To aniołowie go wyprowadzili. Lot bardzo się ociągał z tym wyjściem. Innymi słowy, po wielu latach spędzonych w Sodomie, jego zdolność rozróżniania między dobrem a złem znacznie osłabła. Z nami jest podobnie. Zobaczcie, kiedy tkwimy w bezbożnych schematach, w bezbożnym otoczeniu, w bezbożnym towarzystwie i zaczynamy nasiąkać tymi wartościami, tracimy zdolność rozróżniania między dobrem a złem. Jesteśmy jak Lot. Ociągamy się z porzuceniem grzechu, ociągamy się z opuszczeniem Sodomy. Tak dobrze przecież nam w niej było. Aniołowie chwycili go za rękę i wyprowadzili go. Podobnie żonę i dwie córki. W Sodomie postanowili pozostać synowie Lota, jego córki z mężami. I wszyscy oni zginęli. Historia kończy się jeszcze jedną tragedią. I tu już końcówka tej smutnej historii. Żona Lota, mimo ostrzeżenia, obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Też dosyć dziwna historia, ale znowu lekcja jest bardzo praktyczna. Bóg mówi, nie wracaj po swoją przeszłość. Nie wracaj po rzeczy, które zostawiłeś w Sodomie. Nie tęsknij nawet za nimi. Nie oglądaj się za siebie. Nie oglądaj się za starym życiem. I słuchajcie, te wszystkie nieszczęścia spadły na Lota z jednej przyczyny. Lot ponad życie we wspólnocie Bożego ludu postawił wygodę. Pieniądze, piękną okolicę, widoki pięknego zachodu słońca, ładny ogródek, ładne podwórko, piękne widoki. Czytamy, że Lot spojrzał, zobaczył, że ziemia jest nawodniona, jest piękna kraina, wybrał Sodomę. Wybrał te rzeczy ponad wspólnotą z wierzącym Abrahamem. Skutek był taki, że sam stracił duchową wrażliwość, zdolność odróżnienia dobra i zła. Nie nauczył dzieci bogobojności. Jego dzieci, jego dwie córki wyszły za mąż za pogan i zginęły w Sodomie. I teraz nie tylko dwie córki, które miały mężów, zginęły. Zobaczcie, co się stało z dwiema córkami, które nie miały kogo poślubić po tym, jak się rozstał z Abrahamem. Historia kończy się relacją, że dwie niezamężne córki wpadły na pomysł, żeby upić ojca, spać z nim i mieć dzieci. Oczywiście był to straszny grzech. I córki Lota albo nie wiedziały o tym, że jest to grzech, albo wiedziały, ale zupełnie ich to nie obchodziło. W obu przypadkach widzimy, że problemem jest to, iż Lot nie zapewnił im bogobojnego wychowania w kontekście również społeczności Bożego ludu. Dzieci zrodzone z tego grzesznego związku dały początek dwóm najbardziej wrogo nastawionym do Izraela narodom, Moabitom i Amonitom, z którymi Izrael przez całą swoją historię toczył bitwy. Te narody były tak zepsute, że można je przyrównać tylko do mieszkańców Sodomy i Gomory. Kończąc, kilka wniosków na koniec, trzy wnioski. Po pierwsze, Sodoma została zniszczona. Za co? Za ciężkie zabójstwa? Nie. Sodoma została zniszczona za to, co dzisiaj ludzie dzisiaj nazywają uprawianiem miłości. Ale w rzeczywistości Była to rozpusta i grzech współżycia homoseksualnego. I teraz zauważcie to przełożenie. Sodoma jest obrazem sądu. Została zniszczona za grzech współżycia przeciwnego naturze i Bożym celom. I naprawdę to brzmi mocno, szczególnie kiedy myślimy, wydaje nam się, może czasami, że Bóg nie reaguje. Że Bóg nie reaguje na grzech. A już szczególnie nie reaguje na grzech, który wydawałoby się, który jednocześnie wiąże się z krótkotrwałą przyjemnością. Ale Sodoma i Gomora, cała ta historia uczy nas, że Bóg reaguje. Bóg reaguje na grzech, Bóg reaguje na bezbożną kulturę, Bóg reaguje na rozwiązłość i brak wstrzemięźliwości. Sodoma i Gomora, potop, biblijny potop, to są obrazy sądu, który ma nadejść. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale mówi o grzechach, w których trwanie spowoduje wieczne oddzielenie od Boga. Na liście tych grzechów są aż cztery, zobaczcie sobie, 9 rozdział Koryntian, w domu przeczytajcie. Są aż cztery grzechy o charakterze seksualnym. Naprawdę musimy pilnować się w tej kwestii, szukać wsparcia innych, dojrzałych chrześcijan, którzy mogą nas w tym wesprzeć, jeżeli sobie nie radzimy w tej sferze. Ale nie możemy upodabniać się do schematów bezbożnej kultury. Po drugie, nie obniżaj swoich standardów moralnych. Lot, mieszkając w Sodomie wraz z całą rodziną, obniżył swoje standardy, żeby żyło mu się lepiej, żeby życie było mniej problemowe, a nie pasmem utrapienia z powodu wytykania ich za wiarę. Lot postanowił być wierzącym na własny użytek, z taką wiarą prywatną, ukrytą w sercu. W mieście to wydawałoby się tolerancji wobec grzechu. Słuchajcie, ta historia mówi, takie życie jest niemożliwe, taki rodzaj wiary jest niemożliwy. Albo jasno opowiesz się po stronie Boga, nie ukrywając tego, albo będziesz wchłonięty przez bezbożne schematy. Będziesz wchłonięty w bezbożność. I ostatnia rzecz, żeby nie było tak źle. Jest nadzieja, dlatego że zostaję was z nadzieją, dlatego że smutne dzieje Lota niosą tutaj światło nadziei. Zobaczcie, że mimo swoich błędów i grzechów, Lot był człowiekiem, który trapił się złem panującym w Sodomie. I z tego powodu Bóg dawał mu kolejne szanse. Kolejne szanse. W Nowym Testamencie Lot jest nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Właśnie z powodu tego, że zachował wiarę, że Bóg dawał mu kolejne szanse, co jest naprawdę wielką nadzieją dla nas, że mimo naszych grzechów, mimo naszych błędnych decyzji, do których wracamy, Bóg również zlituje się nad nami i da nam kolejną szansę. W istocie jest on Bogiem nowej szansy. Ilekroć upadamy i wstajemy, korzystajmy z Bożego przebaczenia i kroczmy naprzód w wierze. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które objawia nam też prawdę na temat końca czasu, tutaj przynajmniej w tej rzeczywistości, jaką widzimy teraz. Dziękujemy Ci za tą historię, która nie tyle powinna nas wywoływać jakiś strach czy lęk, ale motywować nas do tego, abyśmy byli gotowi na to, aby przygotować też nasze serca, nasze życie, nasze ciała na spotkanie z Tobą, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy mieli tą siłę, abyśmy pośród różnych presji dotyczących grzechów, wpadania w bezbożne schematy, abyśmy zachowali wiarę, abyśmy byli jak wierzący Abraham, który też uciekał, unikał kontekstu pokus i doceniał też wartość społeczności z wierzącymi ludźmi. Dziękujemy Tobie, Panie, za właśnie ten kontekst, że mamy wokół siebie innych wierzących i prosimy Cię, Ojcze, abyś nas zachował właśnie od grzechu, od niemoralności, aby nasze życie nie było życiem wiary, która jest chowana, która jest ukrywana z powodu obaw przed odrzuceniem, ale abyśmy byli właśnie jak Abraham, jak ojciec naszej wiary, który kierował się Twoją wolą w codziennym życiu. Amen.